Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa przed odbiornikami Radia Rodzina. I mamy, proszę Państwa, kolejny złoty listopad. Być może ktoś z Państwa wczoraj wieczorem przechadzał się po Ostrowiu Tumskim. To naprawdę magiczne miejsce, gdy słońce chyliło się za linią horyzontu i pojawiały się pierwsze światła latarni. To taka sceneria, taki klimat skłania do refleksji, skłania do zastanowienia się. Wczoraj jeżdżąc pomiędzy różnymi cmentarzami, wjechałem w cudowną aleję. Aleję pełną złotych, kolorowych drzew, której światło igrało wraz z liśćmi. Mamy więc kolejną złotą jesień. Można naprawdę wpaść w zachwyt i trwać przez całą wieczność. Właśnie o wieczności będzie dziś mowa. Proszę Państwa, zapraszam do tego, abyśmy przenieśli się myślą do Ogrodu Czterech Rzek, tego tajemniczego miejsca, które nazywamy rajem. Gdy przewracamy karty Biblii, wiemy, że Bóg zaplanował dla człowieka wieczne życie, wieczne trwanie przy swoim boku, wieczną przyjaźń i miłość wraz z Bogiem. Okazuje się jednak, że człowiek z powodu własnego wyboru utracił nieśmiertelność. Teologowie do dzisiaj sprzeczają się między sobą, w jakim sensie Bóg obdarzył nas na początku darem nieśmiertelności. Czy rzeczywiście chodziło o nieśmiertelność fizyczną, czy może tylko o nieśmiertelność duchową? Śmierć duchowa to stan oddzielenia ducha człowieka od Boga, który również jest duchem. Tradycyjna odpowiedź brzmiała: Bóg nie chciał nawet śmierci fizycznej dla człowieka. Dziś coraz więcej teologów skłania się ku tej drugiej tezie. Człowiek miał umierać, miał odejść z tego świata, jednak śmierć miała być łagodnym przejściem w inny wymiar rzeczywistości. Nie miała być złączona ani z cierpieniem, ani ze łzami, ani ze strachem, ani z bólem. Miało być wejściem w otwarte ramiona Ojca, który nas kocha. W każdym razie pewnym jest, że człowiek z całą pewnością miał nie umierać duchowo. Miał trwać wiecznie w przyjaźni z Bogiem i dar ten z powodu swojego grzechu utracił. W jaki sposób więc człowiek biblijny rozumiał życie wieczne, rozumiał trwanie po śmierci? Zdajmy sobie sprawę, proszę Państwa, że księga, którą nazywamy Biblią, powstawała przez niemal 11 stuleci. Najstarsze karty Biblii sięgają około X wieku przed Chrystusem, najmłodsze końca I wieku po Chrystusie. 11 wieków to więcej niż historia Polski. Przez tak długi okres powstawała jedna tylko książka, natchniona przez Boga z Jego świętą myślą. Dlatego, proszę Państwa, gdy przewracamy karty Biblii, trzeba nam zdawać sobie sprawę, że pojęcie życia wiecznego różnie rozumiane jest w różnych księgach, dlatego że są to księgi pochodzące z różnych okresów, a w związku z tym idea życia wiecznego ulegała swoistemu rozwojowi. I tak trzeba wspomnieć o tym, że pierwotna forma religijności Izraela polegała na tym, iż wierzono, że Bóg nagradza za dobro już tutaj na ziemi i karze za zło już tutaj na ziemi. Izraelici nie wierzyli w jednostkowe przetrwanie człowieka po śmierci. Twierdzili, że dusza ludzka, kiedy człowiek umiera, odchodzi do stanu zwanego Szeolem, a jak mówi Biblia, nie ma żadnego poznania, czynności ani wiedzy w Szeolu, do którego zdążasz. Szeol był więc stanem, w którym ludzka świadomość, ludzkie dusze trwały w jakimś zawieszeniu. Ciekawe, że Biblia grecka, zwana Septuagintą, tłumaczy to hebrajskie słowo Szeol jako Hades. I dopiero wraz z biegiem czasu, wraz z biegiem wieków pojawiła się wśród Izraelitów nowa myśl dotycząca życia wiecznego. Myśl taka, iż Bóg po śmierci nagradza za uczynione dobro, a karze za zło. Księga Mądrości mówi: dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Zwróćmy uwagę, tylko dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. A dusze ludzi grzesznych, niesprawiedliwych istnieją poza Bogiem. Rozpoczyna się więc ten moment, kiedy Izraelici zaczynają rozróżniać los człowieka sprawiedliwego i grzesznego po śmierci. A później dochodzi jeszcze jeden ważny element wiary w życie wieczne. Jest nim zmartwychwstanie. W latach 166 do 160 przed Chrystusem Izraelici zbuntowali się wobec rosnącej fali hellenizacji. I wtedy doszło do powstania Machabeuszów. Otóż w czasie walk powstańczych przeciwko Hellenom zginęło wielu Żydów. I wtedy przywódca powstańczy, Juda Machabeusz, postanowił w Jerozolimie złożyć ofiarę za zmarłych. Jak mówi autor drugiej księgi Machabeusza, uczynił to, ponieważ wierzył w zmartwychwstanie umarłych. Zmartwychwstanie to kolejny element wiary dotyczącej życia wiecznego. Nie wszyscy jednak Żydzi podzielali tę wiarę. Nawet za czasów Jezusa niektórzy wierzyli, że jest zmartwychwstanie, a inni odrzucali tę koncepcję. Spośród różnych ugrupowań religijnych, które działały w Palestynie I wieku, a mamy takich ugrupowań wiele, saduceusze, faryzeusze, uczeni w piśmie, herodianie, zeloci, zwolennicy Jana Chrzciciela, kumrańczycy, esseńczycy, cała plejada różnych poglądów. Otóż faryzeusze twierdzili, że wszyscy zmartwychwstaniemy. Saduceusze zdecydowanie tę wiarę odrzucali. Wiemy, że Jezus podzielał pogląd faryzeuszy. Wśród Żydów jednak byli też i tacy, którzy twierdzili, że zmartwychwstaną tylko ludzie sprawiedliwi. Natomiast ludzie grzeszni, którzy oddalili się od Boga, legną w prochu ziemi i nigdy nie powstaną z martwych. Dopiero Jezus bardzo jasno sprecyzował tę prawdę, iż zmartwychwstaniemy wszyscy. A wtórował mu święty Paweł, który powtarzał, że jedni zmartwychwstają ku życiu wiecznemu, a inni ku wiecznemu potępieniu. Tak oto wyglądał rozwój biblijnej idei życia wiecznego. Mieliśmy wczoraj w czytaniu przepiękny obraz, wizję świętego Jana, który opowiada o tym, iż przed Bożym tronem stoją niezliczone tłumy ludzi, którzy, używając paradoksalnego twierdzenia Apokalipsy, wybielili swe szaty we krwi baranka. Sformułowanie to opiera się na pewnym paradoksie. Krew przecież brudzi. Jednak krew Jezusa, która spłynęła na krzyżu, oczyszcza nas z każdego grzechu. Dlatego nasze dusze, nasze szaty mogą być czyste. I właśnie na tym opiera się nasza wiara w czyściec, w istnienie stanu oczyszczenia przed Bogiem. Kiedy człowiek umiera, to nie może stanąć przed Bogiem nieczysty. Mówi bowiem Biblia, że przed Bogiem nic nieczystego nie ostoi się. Każde zło zostanie wypalone. Każde zło musi ulec zagładzie. Przed Bogiem stać mogą jedynie święci. I właśnie dlatego, proszę Państwa, wierzymy, że swoją modlitwą pomóc możemy tym, którzy odeszli, aby ich serca, ich dusze zostały oczyszczone, aby wybielili swe szaty we krwi baranka. Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał to przepiękne zdanie, które przecież wszyscy znamy. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość. Śmierć człowieka jest tym momentem, kiedy ustaje jego wiara. Rozpoczyna się bowiem oglądanie Boga twarzą w twarz. Ustaje także jego nadzieja, bo przecież ostatecznie każda nadzieja jest niczym innym jak oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, a to spotkanie właśnie nastąpiło. I pozostaje jedynie miłość, o której mówi apostoł, że jest największa. Dziś, w listopadowej zadumie nad życiem i śmiercią, pozostaje miłość tych, którzy odeszli do wieczności, do nas. Przywodzimy na pamięć wszystkie dobre chwile, które z nimi spędziliśmy. Przywodzimy na pamięć ich życzliwe słowa, uśmiech, gesty życzliwości. I pozostaje także nasza miłość do nich. Karl Jaspers mówił, jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości, nieśmiertelni tam, gdzie kochamy. Modlitwa za zmarłych, tych, których już wśród nas nie ma, to najpiękniejszy wyraz miłości, która trwa na wieki i która silniejsza jest niż śmierć. Dziękuję Państwu za uwagę.